Dzień dobry, a gościem anteny Radia Lublin, co prawda nie osobiście, a jedynie albo aż za pośrednictwem łączenia telefonicznego jest Adam Sztaba. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I oczywiście nie jest przypadkowo, pojawił się dziś w ramach tej noworocznej audycji jako osoba, która wydaje mi się ma sporo do powiedzenia na temat, no właśnie, na temat tej tak zwanej lekkiej muzyki. Ja, panie Adamie, pozwolę sobie zacząć od takiego pytania. Gdyby pan został poproszony o program koncertu noworocznego, jakie byłyby pana pomysły repertuarowe?
Oczywiście wszystko zależy, jakim aparatem wykonawczym dysponuje. Czy jest to orkiestra symfoniczna, czy jest to coś bardziej big bandowego, jakiś rodzaj zespołu niedużego. Ale na pewno mam już trochę dość takich typowych koncertów opartych na Straussie. No, czasami na Gershwinie orkiestry potrafią się w cudzysłowie wyluzować, grając Błękitną Rapsodię. To wszystko jest takie w połowie drogi, bo uważam, że najpiękniejsze rzeczy się dzieją pomiędzy stylistykami. Lubię takie rzeczy i uważam, że tego jest cały czas za mało, żeby połączyć mądrze piosenkę, nawet popową, z dobrą orkiestracją, czy połączyć rock'n'rolla, czy nawet heavy metal, to co Metallica zrobiła kiedyś z orkiestrą. Więc takich projektów mi trochę brakuje. Myślę, że szukałbym też nieznanych utworów z muzyki poważnej, które potrafią się dobrze wpisać też w karnawałowy klimat. Na przykład sporo utworów latynoskich, które są u nas rzadko grywane, które mają w sobie ten latynoski puls, to tego na pewno jest u nas bardzo mało. Nie szedłbym chyba w stronę typowych utworów, które wszyscy znamy. Oczywiście ja też nie jestem pewnie typowym widzem i typowym słuchaczem, bo trochę wymagam może więcej od orkiestr i od tego, co do mnie dociera muzycznie. Ale myślę sobie, że najważniejsze we wszystkim, co robimy, jest zaskakiwanie. I chyba bym szedł takim tropem, żeby jednak zaskoczyć, żeby nie było typowo i nad Modrym Dunajem, zdecydowanie nie.
Dobrze, a nie ukrywam, że ja osobiście też nie jestem fanem powielania pewnych schematów, choćby były one możliwie najbardziej szlachetnie ukute w ramach naszej europejskiej kultury muzycznej. Jak się panu wydaje, jakie mogą być przyczyny tego, że de facto poza koncertem noworocznym, bo oczywiście na koncert noworoczny w Wiedniu zapotrzebowanie jest ogromne, w zasadzie publiczność chyba powoli odwraca się od tej bardzo klasycznie rozumianej, lekkiej muzy o rodowodzie austriackim?
No myślę sobie, że generalnie nam się zmienia rzeczywistość. Mamy dostęp do milionów plików dzięki streamingom, dzięki internetowi. Oszukujemy się coraz bardziej. Poza tym myślę sobie, że człowiek jest jednak istotą nienasyconą, więc zawsze czegoś potrzebuje nowego. Potrzebuje jakiegoś nowego, nowych emocji, nowych inspiracji. Więc my się jako ludzie po prostu szybko nudzimy, więc wydaje mi się, że stąd to wynika. Wchodzi nowe pokolenie, młode pokolenie już jest dużo bardziej osłuchane niż my, jak mieliśmy lat 18. No znowu ten internet, bo to jest rzeczywiście studnia bez dna, jeżeli chodzi o inspirację. No poza tym myślę, że otaczają nas w ciągu roku, już nawet nie w karnawale, coraz ciekawsze koncerty, coraz ciekawsze fuzje. Jak to się mówi, crossoverowe sytuacje, czyli właśnie łączące stylistyki, które wydawać by się mogło nie przystają do siebie, a tymczasem nagle rozmaici artyści pojawiają się, łączą się i występują na jednej scenie. Także myślę, że to jest wynik po prostu ogólnie panującej sytuacji, że jest coraz więcej ciekawych koncertów, ciekawych artystów, którzy też przyjeżdżają do Polski, to jest też ważne, że już nie jesteśmy na końcu świata, tylko naprawdę czołówka artystów z każdej dziedziny właściwie muzyki wita do Polski radośnie i wie, że tu jest świetna publiczność, która dobrze reaguje, która też jest przygotowana do koncertów, bo co tu dużo mówić, jak się idzie na koncert muzyki współczesnej na przykład, to jednak by to dobrze odebrać, no trzeba w jakimś sensie być choć trochę osłuchanym, żeby to też, mówiąc już kolokwialnie, wytrzymać. Jak człowiek to jest tak trochę jak z językiem mówionym, jak człowiek nie rozumie w ogóle słowa żadnego w danym języku, no to się denerwuje. No bo nie jest w stanie złapać nawet namiastki sensu, ale jak już zna pojedyncze słowa, a może zwroty, no to nawet jak nie rozumie całego kontekstu, to już się zaczyna troszkę lepiej czuć, nawet uśmiechać może. To tak samo jest z muzyką, której nie rozumiemy. Musimy sobie dać szansę, by poznać te gatunki, które są dla nas pozornie obce, a jak wejdziemy stopniowo w ten język, to nagle się okaże, że to jest bardzo przyjemne i może dać zupełnie nowe doznania.
Powiedział pan, czy poruszył pan ten aspekt komunikatywności konkretnego języka, konkretnego stylu muzycznego, konkretnych też technik kompozytorskich. I ja nie ukrywam, że chciałem zapytać o to pana, ale najpierw pokuszę o pewną tezę z mojej strony. No bo to pojęcie, które nieodzownie wiąże się z koncertami noworocznymi, od Straussa starszego przez Straussa młodszego, przez muzykę Gershwina, potem do musicalu etc. Taką komunikatywność, to pojęcie lekkiej muzy, w mojej ocenie, jeżeli trzeba by powiedzieć o jakiejś definicji, ja bym właśnie tę definicję oparł o tę zrozumiałość tej muzyki przez, no, nie da się niestety tego określić inaczej, mam nadzieję, że nikogo nie urazimy, przez szerokie grono odbiorców. I teraz, nie wiem, czy pan się zgodzi, czy nie, zachęcam do polemiki, natomiast co do zasady, w zasadzie historia muzyki wzbogaciła naszą kulturę już dzisiaj o takie z pozoru, jeżeli chodzi o komunikatywność dziwactwa, że chyba stosunkowo łatwo jest, wbrew pozorom, znaleźć taki idiom muzyki, który dla szerokiego grona odbiorców będzie komunikatywny, ale nie jestem pewien, czy łatwo będzie znaleźć środki marketingowo-promocyjne, żeby zachęcić odbiorców do tego, by zechcieli poeksplorować troszeczkę tytuły czy nazwiska kompozytorów, twórców, etc., które nie do końca są tak znane, jak na przykład Johann Strauss.
No to jest temat oczywiście szeroki, związany z tym, że zawsze prostsza będzie do wykonania sztampa, a dużo trudniejsze będzie do wykonania jakieś zamierzenie wymykające się ze sztywnych ram. To na pewno. Natomiast myślę sobie, że trzeba odwagi. Po prostu odwagi trzeba na każdym polu, również od strony słuchacza, by słuchać czy zaznawać czegoś, czego nie znamy. Dlaczego mamy ciągle iść z prawdą Marlakiewicza, że słuchamy tylko tego, co już wielokrotnie słyszeliśmy. Jest cała masa utworów, które mogłyby spokojnie się komunikować z dzisiejszym słuchaczem, nieosłuchanym, nieobytym, z filharmonią powiedzmy, skoro już o filharmonii w dużej mierze mówimy. Tylko trzeba rzeczywiście chcieć dokonać pewnego odważnego ruchu. Mnie się przypomniało otwarcie sezonu w Filharmonii Narodowej, kiedy maestro Andrzej Borejko obejmował stanowisko dyrektora artystycznego tej instytucji. I on zagrał na dzień dobry Święto Wiosny, które jest oczywiście partyturą chyba jedną z najbardziej znanych, a na pewno jedną z najlepiej napisanych i fenomenalnie zorkiestrowanych XX wieku. A później zagrał utwór, już nie pamiętam, jakiegoś skandynawskiego kompozytora, do którego zaprosił trzech raperów. I było wielkie zdziwienie, bo w szacownej instytucji liczącej ponad 100 lat nagle te siwe głowy głównie, bo co tu dużo mówić, w filharmonii chodzą głównie starsi i to jest rzecz, która wymaga na pewno zmiany, promocji, jakiegoś znalezienia sposobu. No rzeczywiście było zdziwienie, jak to przy Filharmonii Narodowej rap. Dlaczego? Tymczasem Andrzej Borejko bardzo, bardzo ciekawie pokazał, że będzie otwarty, że będzie szukał, że nie będzie wyłącznie abonamentu tak zwanego, czyli Brahmsa, Czajkowskiego, Beethovena, tylko będzie trochę szerzej. Później niestety rzeczywistość trochę to zweryfikowała, bo nadeszła pandemia i koncertów z maestro Andrzejem Borejko było nie za wiele. Natomiast mnie się takie posunięcia bardzo podobają, dlatego że nie ma nic gorszego jak takie zastanie, zasiedzenie się w jednym miejscu. Wtedy właściwie kompletnie się nie rozwijamy. No, stoimy w miejscu, a czasami się cofamy wręcz. Więc ja namawiam wszystkich do tego, żeby szukać. Ja nie mówię, żeby tworzyć kompletnie zaskakujący koncert, nie wiem, noworoczny, czy koncert lekkiej muzy tak zwanej, których teraz będziemy mieli do końca lutego pewnie, czy do połowy całkiem sporo, tylko żeby poszukać nawet jednego rodzynka, dwóch z literatury, który może być nawet lekkim puszczeniem oka, gdzieś tam czymś nawiązującym do muzyki współczesnej, ale jednocześnie mającym jakieś elementy komunikacji ciekawej. Takich utworów naprawdę można znaleźć całkiem sporo w XX wieku. No tylko to wymaga odwagi, to wymaga chęci, to wymaga tego, żeby się otworzyć trochę. I zawsze to powtarzam, czy to młodym na warsztatach, jak prowadzę, czy starszym ludziom gdzieś jak, przy okazji jakichś wykładów, żeby odchodzić od tamty, szukać nowych rozwiązań i nie bać się po prostu.
Tu zdecydowanie się zgodzę. Ja nie ukrywam, że to mrugnięcie okiem w stronę muzyki nowej i muzyki najnowszej, bo to pojęcie muzyka współczesna też chyba troszeczkę nie obejmuje tych najbliższych nam, najbliższym dziś kompozycji muzycznych. Mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale tam właśnie to pewne przekraczanie tradycyjnie utartych czy to ram gatunku, czy ram stylu, czy właśnie to sztuczne utrzymywanie bariery między tak zwaną muzyką poważną i tak zwaną muzyką rozrywkową, ona jest na porządku dziennym, a mimo to cały czas tkwimy w takiej sytuacji, że jeżeli mówimy o nowych utworach, to jednak publiczność podchodzi do nich z pewną dozą, ostrożności. Natomiast troszeczkę wydaje mi się, że to rolę, taką społeczną funkcję tego, czym w końcu XIX, czy potem w początkach XX wieku była ta lekka muza Straussów, czy za oceanem Gershwin, potem Bernstein, a jeszcze wcześniej choćby Gottschalk, o którym niewiele kto słyszał. Dziś chyba troszeczkę przejęła to tę rolę muzyka filmowa. Ale zanim pytanie i odpowiedź, to krótka przerwa muzyczna w temacie owej muzyki filmowej, czyli Wojciech Kilar i w nawiązaniu do Straussa jego walc skomponowany do filmu Trendowata. To muzyka z filmu Trendowata i Wojciech Kilar, a my wracamy do rozmowy z Adamem Sztabą, który jest gościem Anteny Radia Lublin w trakcie tego noworocznego poranka. Teza, według której muzyka filmowa niejako przejęła na siebie funkcje społeczne tej muzyki, którą dawniej określaliśmy mianem lekkiej muzy. Dziś, w XXI wieku, jak pan się do tego odniesie? Pan się zgodzi, czy będzie pan polemizował?
No tak, parę wątków mi przychodzi do głowy. Myślę, że już z perspektywy XXI wieku zapominamy, że na przykład Eine Kleine Nachtmusik, najbardziej znane divertimento Wolfganga Amadeusza Mozarta, czy w ogóle najbardziej znane, jedno najbardziej znane divertimento, było po prostu muzyką rozrywkową. Było muzyką, którą byśmy mogli dzisiaj porównać do muzyki reklamowej, sączącej się z telewizora, czy właśnie do muzyki filmowej, chociażby wspomnianej przez pana. To było wówczas pisane dla rozrywki. No nie było wówczas elektroniki, gitar, jazzu, całej masy innych gatunków, więc pisano wyłącznie na orkiestry, ale takie to było i to przetrwało do dziś. Czyli muzyka lekka wcale nie musi być tania, nie musi być słaba, nie musi być chałturą, jak to niektórym wydaje. Ale faktem jest, że to rozgraniczanie na muzykę, nie wiem, wartościową, niektórzy uważają, że jest kultura wysoka, czego ja w ogóle nie toleruję, mówiąc szczerze. Bo to jest takie odgradzanie się tak naprawdę. I to jest często wypowiadane przez ludzi, którzy chcą się poczuć lepiej po prostu. Którzy twierdzą, że uprawiają kulturę wysoką. Jest po prostu kultura i jest ona albo na dobrym poziomie, albo na złym. Więc ja od zawsze powtarzam, że dzielenie na gatunki muzyki, czy w ogóle sztuki jest kompletną pomyłką i stratą czasu. Zamiast się zastanawiać nad tym, czy muzyka na nas działa, albo jak na nas działa, to my się zastanawiamy, czy coś jest jazzem, czy coś jest soulem. To jest kompletnie niepotrzebne, no, zupełnie nieistotne. Kiedyś czytałem biografię jednego z jazzmenów, wielkich jazzmenów i dotrwałem do 20 sekundy, do 20 strony, ponieważ ponieważ przez 20 stron wspomniany jazzman udowadniał, że nigdy nie dotykał nie jazzu, grał wyłącznie jazz i to jest dla niego bardzo ważne, że nigdy nie dał się porwać na inne rejony. A tymczasem wiemy to dobrze już dziś, a w Stanach Zjednoczonych, w metce muzyki w ogóle, myślę, nie tylko rozrywkowej, wszechstronność jest niezwykle w cenie. I to jest coś, co uważam daje możliwości, żeby wymyślić coś nowego, żeby właśnie ponieść muzykę na jakieś nowe tory. Także gatunki nie, dzielenie na muzyki na lżejszą, nie lżejszą. Oczywiście my doskonale czujemy, co jest, co ma jaki charakter. I doskonale wiemy, że Gershwin opierał się na melodiach, na rytmie. No Mahler już trochę trudniejszy, choć też pełen melodii. No idziemy dalej, mamy Strawińskiego, czy mamy Bartoka, no to już mamy rzeczywiście i połamane metra, i trudniejszy trochę odbiór. Natomiast no, to jest właśnie piękno muzyki, że mamy to szerokie, wielkie morze inspiracji, emocji i lepiej się skupiać na tym, czy coś właśnie na nas działa i słuchać takiej muzyki, która na nas działa, niż dyskutować o tym, co jest jakim gatunkiem. No i tak sobie myślę o tym chyba. Natomiast, no cóż, granie karnawałowe to jest oczywiście siłą rzecz nastawiona na radość. Tylko naprawdę tej radości jest całkiem sporo w rozmaitych innych też miejscach, nie tylko w Gershwinie. Wspomniał pan o Bernsteinie, to też piękna postać, o której mógłbym długo mówić, bo to był właśnie facet, który nie ograniczał się stylistycznie, który zasiadał do fortepianu, grał piosenkę Beatlesów, po czym udowadniał, że jest powiązanie z Wagnerem tej piosenki. Człowiek, który znał na pamięć tą literaturę muzyki współczesnej, poważnej, dyrygował przecież całą spuścizną muzyki poważnej, specjalista od Mahlera, a potem zasiada i pisze jeden z najsłynniejszych musicali świata, czyli West Side Story. No takich postaci nam brakuje. No właśnie takich ludzi, którzy łamią te stereotypy, którzy czerpią z muzyki w ogóle, a nie z wybranych rejonów. No i którzy edukują i edukowali pięknie, bo jego lekcje Young People's Concerts, które można gdzieś tam znaleźć w internecie, a można sobie kupić nawet cały zestaw płyt DVD, no to jest wielka szkoła i to nie jest szkoła związana tylko z melodią, rytmem, z tymi podstawowymi pojęciami, tylko to jest szkoła muzyki w ogóle, o formie, o tym, czym jest sonata, o tym, czym jest fuga, polifonia i tak dalej. Coś zupełnie niezwykłego. No takich ludzi nam brakuje, a skoro już nie ma ich między nami, no to wracajmy do nich, bo są tak naprawdę.
Za chwilę wrócimy do Bernsteina, a już powoli zbliżając się ku końcowi, na gruncie śledzenia, czy inaczej, na gruncie pewnego postrzegania kultury muzycznej również przez pryzmat tej komercjalnej jej strony, czyli właśnie porównując wielkie wydarzenia, które gromadzą rzesze ludzi, do których dziś na pewno należą w dużej mierze koncerty prezentujące tak zwaną muzykę filmową, w kontrze do typowych koncertów filharmonicznych. Ja mam czasami takie wrażenie, że ta tendencja pokazuje taką naszą optykę tęsknoty za jednak głęboką poetyką, bo jeżeli cofniemy się gdzieś tam intelektualnie do czasów, kiedy tworzyli Straussowie, oczywiście już nie potem Bernstein czy Gershwin, bo to zupełnie inna kultura, ale na tym naszym gruncie europejskim, no to de facto ta lekka muza, tradycyjnie rozumiana, ona była reakcją w zasadzie na ten na siłę czasami uartystyczniany romantyzm europejski, była dowodem na to, że w zasadzie dla państwa, którym niekoniecznie podoba się symfonia fantastyczna Berlioza, symfonie Schuberta, twórczość fortepianowa Schumana, Lista, etc., etc., mamy dla państwa alternatywę. Ta alternatywa opierała się w dużej mierze na takiej poetyce komedii, nieco z perspektywy czasu moglibyśmy ją dzisiaj nazwać poetyką takiej troszeczkę naiwności, absurdu, takim trochę sitcomem XIX-wiecznym. A dzisiaj ta popularność gatunków muzycznych, czy lepiej może powiedzieć stylów, a w zasadzie moim zdaniem ani jedno, ani drugie dobrze tego nie oddaje. Ta popularność muzyki filmowej dzisiaj, ona chyba świadczy o tym, że współczesny odbiorca potrzebuje tej odskoczni nieco indziej, właśnie w takiej nieco głębszej poetyce. I chciałem zapytać o to, jak panu się wydaje, czy ten aspekt jednak pewnej uniwersalności przekazu podania je pewnych treści nie wprost, jest dla współczesnego słuchacza pomocny w odbiorze muzyki, czy raczej jest swego rodzaju, czy raczej by pan ujął to jako pewnego rodzaju ilustracyjność, która odpowiada za tę komunikatywność? Może tak zapytam.
No raczej ilustracyjność gdzieś tam. Ja generalnie się cieszę na tę popularność muzyki filmowej. Dlatego, że myślę sobie, jak dany słuchacz przyjdzie na utwory Morricone zagrane na żywo przez orkiestrę, to po pierwsze oswaja się z brzmieniem orkiestry, zaczyna go lubić może nawet, po czym uda się na koncert z muzyką Bartoka może nawet, ale może nie tak odważnie, może na Czajkowskiego czy Brahmsa. I wtedy posłucha tej wielkiej symfoniki romantyzmu, w której jest trochę więcej może komunikatów i jest ona może szersza trochę w palecie emocji, ale to będzie ten naturalny etap oswajania. Oczywiście z moich zdań pobrzmiewa teraz może lekka ironia, że muzyka filmowa nie jest tak doskonała jak muzyka Brahmsa czy Czajkowskiego. I nie ukrywam, że tak trochę odczuwam to, że ta popularność muzyki filmowej wynika z tego, że jest po prostu prosta w komunikacji, prosta w odbiorze. Ona jest często prosto pisana z prostego powodu. Prosto, dużo tego prosto. Dlatego, że obraz wymaga, a przecież to jest muzyka pisana pod obraz, wymaga tego, żeby nie zaprzątać uwagą słuchacza aż tak mocno, zanadto. Dlatego, że obraz jest najistotniejszy w filmie, jak wiemy, a muzyka ma komentować czy podkreślać atmosferę filmu czy danej sceny. Więc stąd te piękne melodie wpadające w ucho często, stąd te proste akordy, białe nuty, jak to mówią muzycy, które podkreślają atmosferę, a rzadko się znajdzie w filmie utwór pokroju właśnie Święta Wiosny czy jakiegoś wariactwa kompletnego, rytmicznego czy melodycznego, no bo jednak reżyserzy by się takiej muzyki po prostu bali, więc podoba mi się ta popularność muzyki filmowej, podoba mi się oswajanie z orkiestrą. Duże koncerty, które się odbywają teraz, jest rzeczywiście 5 minut, przeżywają swoje 5 minut popularności, takie koncerty z wielkimi ekranami, gdzie orkiestra żywa gra do odtworzonego filmu. Wspaniale, jak najbardziej. Natomiast zawsze mówię o tym, że warto sięgnąć do historii, warto sięgnąć i zastanowić się, czy Morricone, czy nawet Williams, czy wielcy kompozytorzy, czy późniejsi kompozytorzy, Hans Zimmer nawet, skąd oni się wzięli? Otóż oni się wzięli z romantyzmu. I to nie chodzi o to, żeby deprecjonować ich dokonania, tylko sięgnąć po no chociażby właśnie Wagnera, czy wspomnianego Czajkowskiego, Brahmsa i zobaczyć tak naprawdę, gdzie jest rodowód tej muzyki filmowej. To, że właściwie ona nie wnosi niczego nowego, jeżeli chodzi o rozwój muzyki, tylko jest to po prostu powielanie pewnych wzorców z romantyzmu. Nie po to, żeby, mówię, jakoś strasznie krytycznie do tego podchodzić, tylko żeby ułożyć sobie to trochę w tej siatce historycznej, że tutaj nie ma jakichś wyważonych, zamkniętych drzwi, tutaj nie ma jakichś, nie wiadomo jakich odkryć. No ale to oczywiście dygresja, bo najważniejsze jest to, jak reagujemy na muzykę. To już o tym mówiłem wcześniej, że to jest dla nas najważniejsze i to powinno być dla nas najważniejsze. Czy dla nas muzyka coś z nami robi? Jeżeli muzyka filmowa z nami coś robi, to jak najbardziej słuchajmy jej jak najwięcej. Ale zawsze pamiętajmy, bo uważam, że tak należy podchodzić do sztuki w ogóle, żeby zawsze gdzieś się rozglądać na boki również. Zastanowić się, skąd się wzięło dane posunięcie, dany ruch, dana stylistyka, a może coś tam obok jest jeszcze ciekawszego, co mogę odkryć. Więc podoba mi się to naprawdę. Jestem za tym, żeby ludzie słuchali orkiestry oczywiście, a nie disco polo, to wiadomo. Przy czym od razu, skoro już wspomniałem, to nie jestem zwolennikiem jakiejś walki z niechcianymi stylami czy niechcianą muzyką, bo jeżeli jest słuchacz, to znaczy, że jest ona potrzebna. Nie ma sensu tłumaczyć, że coś jest płytkie, tanie, niepotrzebne. Skoro są słuchacze, to znaczy, że ta muzyka jest potrzebna. Można tylko ubolewać, że tak niewiele wymagamy od artysty, od tekstu, od tego, czy umie grać, czy nie umie grać, czy umie śpiewać, czy nie umie. To tutaj bardziej taka refleksja, ale walczenie z jakąkolwiek stylistyką jest kompletnie niepotrzebne. Edukujmy po prostu, osłuchujmy się i wtedy będzie wszystko wspaniale.
Ja myślę, że a propos tego, co pan powiedział, odnośnie pokrewieństwa muzyki filmowej dziś z muzyką romantyczną, warto podsumować to cytatem ze słynnego Nicolasa Arnoncourta, który przecież powiedział, że muzyka przed Mozartem mówiła, a muzyka po Mozarcie malowała. I z jednej strony ta ilustracyjność, ten ta malarskość muzyki w kontekście muzyki filmowej pomaga słuchaczowi, albo nie buduje tej bariery rozumienia, a z drugiej strony otwiera tak naprawdę przed słuchaczem szerokie pole wyobraźni na wzór właśnie muzyki romantycznej, bo jeżeli tylko odizolujemy ten utwór od konkretnego obrazu, to nie doszukamy się tam, to inaczej, możemy znaleźć tam otwarte wrota do całego magazynu ludzkich przeżyć, emocji, które nigdy nie będą dookreślone i które zawsze w jakiś sposób będą wzbogacać tego słuchacza o z jednej strony autorefleksję, a z drugiej strony właśnie o refleksję nad treścią muzyki, której żadnymi słowami nie dało się i myślę, że nigdy nie będzie się jej dało wypowiedzieć. Tym samym podsumowując, słuchajmy na nowy rok wszystkiego, co ma jakość wykonawczą. Nie ograniczajmy się do gatunków, nie przywiązujmy się do tradycji koncertów noworocznych takich czy siakich. Poszukujmy. Rozumiem, że takie jest przesłanie Adama Sztaby na nowy rok.
Absolutnie tak. Poszukujmy, nie bójmy się, wchodźmy do wody, której trochę nie znamy może, ale która się może okazać całkiem przyjemna. Nie bójmy się, autentycznie nie bójmy się i szukajmy inspiracji, bo ich jest całkiem sporo, a skoro mówimy o muzyce filmowej, no to jest cała masa muzyki filmowej, chociażby John Williams, który oderwany od filmu przynosi nam całą masę emocji, a czym są emocje? No sztuka to emocje, nie ma sztuki bez emocji.
Gościem Radio Lublin w noworoczny poranek był Adam Sztaba. Dziękuję panu uprzejmie i wszystkiego dobrego na nowy rok.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich noworocznie. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.
A my wracamy do zapowiedzianego już wcześniej Leonarda Bernsteina, a potem jeszcze kilka utworów z zakresu tej tak zwanej muzyki filmowej z nadzieją, że radio pomoże odizolować je od tych prostych, cytując, skojarzeń z obrazami.